Dom wydawniczy Continuum przedstawia Mustafa Kemal Atatürk, dyktator Turcji. Autor Jarosław Gajek, czyta Aleksander Bromberek. Zapraszamy do wysłuchania klasycznej historii Kemala Paszy, uważanego za twórcę nowoczesnej świeckiej Turcji. Tekst powstał w 1933 roku, a więc na kilka lat przed śmiercią opisywanej postaci. Życzymy interesującej lektury. Dom wydawniczy Continuum. Procesja chłopców muzułmańskich w Salonikach. Był piękny dzień lipcowy, kiedy przed małym domkiem Ali Rizi Beya zatrzymała się dziwna procesja. Składała się z kilkudziesięciu chłopców tureckich, odświętnie ubranych, a na ich czele znajdował się chodzia, również świątecznie odziany. Domek Ali Rizi Beya, położony w tureckiej dzielnicy Salonik, był mały, schludny i cały tonął w zieleni. Chodzia ustawicznie mówił coś pod nosem, kłaniając się jednocześnie to w lewą, to znów w prawą stronę. Czasami jego głos przechodził w smętny śpiew, to znów w radosny okrzyk. W końcu doszedł do drzwi, zapukał kilka razy, znów coś powiedział pod nosem i po chwili ukazali się właściciele domu, prowadząc młodego synka. Chłopczyk miał na sobie śnieżno-białą suknię, zaś głowa jego była owiązana pięknym turbanem przetkanym złotem. W ręku trzymał złotą gałąź. Chodzia znów zaczął śpiewać. Teraz chłopcy wtórowali mu zgodnie, zwracając się to do rodziców, to znów do chłopczyka w bieli. Gdy chodzia skończył, zbliżył się doń chłopczyk, kilka razy wymachiwał złotą gałęzią i nisko się ukłonił. To samo uczynił, dochodząc potem do matki i do ojca. Wszystkich ucałował w ręce. Rodzice pobłogosławili malca, doprowadzili do reszty chłopców i wcielili do orszaku. Teraz wszyscy malcy ruszyli naprzód z chodzią na czele, wydając nieustannie radosne okrzyki. Szli przez kręte uliczki dzielnicy tureckiej i wreszcie zatrzymali się przed duchowną szkołą Fatma Molla Kadien, położoną tuż obok meczetu. Wszyscy weszli do sklepienia o całkiem gołych ścianach. Chodża odmówił z chłopczykiem w bieli jakąś modlitwę, po czym wszyscy znów zaśpiewali jakąś radosną pieśń, co chwila kłaniając się w różne strony. Z boku stali rodzice, ojciec całkiem spokojny. Natomiast matka była niezwykle wzruszona. Łzy kapały jej z oczu. Gdy chór przestał śpiewać, doszła do nieco oszołomionego synka, objęła go czule i serdecznie ucałowała. Ceremonia była skończona. Chłopczyk w bieli stał się uczniem szkoły duchownej. Od tej chwili zaczął się okres wtajemniczania późniejszego dyktatora tureckiego, Mustafy Kemala Paszy, o nim bowiem mowa, w świat Koranu i świętych tradycji muzułmańskich. Okres ten trwa zazwyczaj długie lata, ale Mustafa spędził w szkole chodży zaledwie kilka miesięcy. Ojciec był wolnomyślicielem i od pierwszej chwili patrzył krzywym okiem na poczynania pobożnej matki, która chciała dać dziecku ściśle religijne wychowanie. Przy najbliższej okazji Ali Rizi Bey przerywa edukację Mustafy w szkole Fata Molla Kadien i zapisuje siedmioletniego synka do jednej ze szkół świeckich, które wówczas, było to w roku 1887, zaczęto właśnie zakładać w tureckiej dzielnicy Salonik. Miło i pogodnie minęły dla Mustafy jego pierwsze lata dziecinne. Ojciec był urzędnikiem celnym i zarabiał na utrzymanie. Matka odnosiła się do dzieci z niezwykłą czułością. Jak zresztą wszystkie inne ówczesne kobiety na wschodzie, niczym się nie interesowała i o niczym innym nie myślała, jak tylko o szczęściu rodziny. W późniejszym czasie, kiedy dzieci podrosły i wydatki powiększyły się znacznie, Ali Rizi Bey próbuje szczęścia w handlu i zakłada sobie skład drzewa. Powodzi mu się nieźle, ale ciężka praca męczy go za bardzo. Po pewnym czasie Ali Rizi Bey zapada na chorobę płucną i umiera. Matka Zubejde Hanym pozostaje sama jedna z dwojgiem dzieci bez wszelkich środków do życia. Zmuszona jest przenieść się na wieś do swojego brata, który posiada trochę gruntu i gotów jest zająć się owdowiałą siostrą oraz jej osieroconymi dziećmi. Czemu sułtani mordują się nawzajem? 2 lata przebywa Mustafa na wsi, przesiadując całymi dniami w polu, gdzie odpędza wrony lub też pilnuje, by nie zginęła któraś z owieczek wuja. Chłopiec siedzi koło stawu i rozmyśla nad rzeczami, które słyszał jeszcze w domu rodzicielskim lub w szkole salonickiej. Mustafa myśli o świętym sułtanie, który mieszka, jak mu opowiadano, w przecudnym pałacu w Konstantynopolu i jest panem i władcą wszystkich wiernych muzułmanów. Myśli o tym, że, jak to nieboszczyk ojciec nieraz opowiadał, sułtani, choć święci, na ogół bardzo krótko panują i umierają zazwyczaj w kilka lat po wstąpieniu na tron. Mówią nawet, że sułtani nie umierają, lecz zabijają ich następcy, którzy nie chcą zbyt długo czekać, aż tron opróżni się dla nich normalną drogą. Czy to prawda? Tacy święci, prawie jak Bóg, i zabijają jeden drugiego? Chłopiec rozmyśla i próbuje wyjaśniać sobie rzeczy, których nie rozumie i które trudno między sobą powiązać. Pyta wuja. Ten nie daje mu jednak jasnej odpowiedzi. Powiada tylko, że nie wolno o takich rzeczach myśleć. Ale cóż, kiedy myśli same przychodzą do głowy i Mustafa nie może się ich pozbyć. Siedzi więc w polu, mało się bawi z innymi chłopcami i wciąż myśli i myśli. Aż pewnego dnia przylatuje do Mustafy matka i wprost promienieje z radości. Ma wesołą nowinę. Ciotka w Salonikach wyraziła zgodę, by Mustafa przyjechał do miasta na dalszą naukę i u niej zamieszkał. Na ubranie dla chłopca i opłacenie szkoły starczą w zupełności oszczędności, które sobie Zubejdę Hanym w ciągu 2 lat pobytu na wsi zebrała. W szkole, do której matka go oddała, Mustafa Kemal przebywał niedługo. Nauczyciel arabskiego zastał go pewnego razu walczącego, nie na żarty, z kolegą szkolnym. Nauczyciel, nie zastanawiając się ani przez chwilę, ukarał Mustafę Kemala, przyjmując z góry za pewnik, że to on właśnie jest winowajcą. Kemal nie wypowiedział ani słowa i spokojnie znosił uderzenia wychowawcy. Gdy jednak przyszedł do domu, oświadczył ciotce, że więcej do szkoły nie będzie uczęszczał. Uważał, że nauczyciel wyrządził mu krzywdę i całkiem bezpodstawnie ukarał, bo napadniętym w sporze z kolegą był właśnie Kemal. Nie pomogły żadne perswazje. Chłopiec trwał przy swoim i edukacja znów została przerwana. Tym razem jednak nie na długo. Kemal od wielu już lat marzył o tym, by zostać oficerem. Wszystko mu się w wojsku podobało i imponowało. Ileż to razy chodził niepostrzeżony za oficerem, starając się naśladować jego ruchy, sposób chodzenia i temu podobne. Pewnego razu zwierzył się nawet ze swych marzeń matce, ta jednak przyjęła wynurzenia syna z wielkim bólem. Mustafę niezwykle kochała. Czyż mogła się pogodzić z tym, by w razie wojny jej syn zawsze się znajdował w największym niebezpieczeństwie?